Godzina 9.41, poranek wnet z domu dziennikarza przy ulicy Foksal 3 przez 5. Dzisiaj trwa tutaj międzynarodowa konferencja dziennikarska, a w studiu gości z bliska i z daleka, bo z Tajwanu, a z bliska, bo zawsze dzięki technice Skype'a słyszymy się w porankach wnet bardzo dobrze. Pani Hanna Shen, dzień dobry.
Dzień dobry, witam w Warszawie.
Witamy w Warszawie, bardzo się cieszę, że pani z nami jest i zaczynamy, rozumiem, od ogłoszenia.
O tak, zapraszam Państwa 14 czerwca, znaczy w najbliższy czwartek, na pokaz dwóch filmów o Chinach. Bardzo ciekawe filmy. Filmy, które pokazują nam taki obraz Chin, może taki nieznany troszeczkę, o tym się mało mówi, o tym jak Chiny działają na arenie wewnętrznej i zewnętrznej. O tej zewnętrznej to mówi nam film W imię Konfucjusza i to jest film poświęcony Instytutom Konfucjusza, które działają wszędzie na świecie, także w Polsce i oficjalnie są takimi ośrodkami, w których uczy się języka i kultury chińskiej, a że w rzeczywistości no, okazuje się, że nawet mogą prowadzić działalność szpiegowską i to ten film pokazuje na przykładzie społeczności w Kanadzie, jak ta społeczność się broni przed tym. Także z tego punktu widzenia ten film jest także ciekawy, pokazuje jak działa społeczeństwo obywatelskie, jak może się bronić właśnie przed takimi zagrożeniami jak Instytut Konfucjusza. To jest też film na czasie, dlatego że w tej chwili w Kongresie Amerykańskim przedstawiono projekt ustawy, który ma zakwalifikować Instytuty Konfucjusza tak jak stacja RT rosyjska. Po prostu jako agent zagraniczny. I to w tej chwili jest wielka debata w Stanach Zjednoczonych. To jest taki kraj, który się budzi i widzi to zagrożenie. Ten film niedawno był przedstawiany w parlamencie brytyjskim i w Australii. No i teraz pokaz tutaj w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Drugi film, Trudno uwierzyć, opowiada o takim holokauście, który rozgrywa się w Chinach. To znaczy o przymusowym pobieraniu organów od więźniów politycznych. Wiemy, że w Chinach oficjalnie mówi się, że w Chinach przeprowadzany jest około 10 tysięcy takich operacji pobierania organów, ale badający ten temat wykryli między innymi dzwoniąc do szpitali, rozmawiając z lekarzami, że jest ich około przynajmniej 60 do 100 tysięcy, czy prawdopodobnie 10 razy więcej. Skąd pochodzą te organy? No większość z nich od więźniów politycznych i ten film to pokazuje. Jest z tego powodu ciekawe, że w tym filmie występuje lekarz, który dokonał takiego zabiegu. To jest bardzo ciekawa właśnie jego opowieść o tym, jak on to widział, jak się zmienił, jakie miał podejście do tego w Chinach, kiedy nie wiedział, że to, co robi, jest złe i dopiero przebywając na Zachód zrozumiał, jakim to jest błędem. Także bardzo ciekawe filmy, które czasami mają problemy, kiedy są pokazywane. Na przykład W imię Konfucjusza, kiedy próbowano pokazać w Japonii, to był ostry protest ambasady chińskiej i próbowano powstrzymać tę projekcję. No mam nadzieję, że tutaj nic się nie stanie. Mieliśmy już problem w Łodzi, gdzie władze miejskie próbowały, właściwie biuro marszałka próbowało też powstrzymać projekcję, także no mam nadzieję, że spokojnie będzie można obejrzeć te filmy.
Ale zaraz, chwileczkę, bo rozmawiamy w miejscu, gdzie musimy przekonać naszych gości z zagranicy, że w Polsce nie ma żadnego totalitaryzmu, faszyzmu, nie wiadomo czego i nie ma zagrożeń dla wolności słowa ze strony państwa, a pani mówi, że marszałek województwa w Łodzi chciał powstrzymać emisję filmu na temat Chin.
Tak nam powiedział osoba, która prowadziła kino, wynajmuje go od władz miasta i otrzymał telefon i maile od władz miasta, od biura marszałka, że to są filmy nieodpowiednie dla polskiej publiczności i że nie należy tego pokazywać. Dziś jeszcze dowiedziałam się, że zdaje się w Monachium zwrócono się do polskiego konsulatu, czy mogą udostępnić salę, żeby te filmy pokazać. Polonia się zwróciła i dotrzymali odpowiedź, widziałam ten e-mail, że po prostu to będzie źle wpłynęło na relacje polsko-chińskie i by się obrazili. Także na styku. Oczywiście ja na przykład patrząc na to, co się dzieje w Polsce, uważam, że jest wolność słowa to całkowita. Można mówić, co się chce i myśli, ale gdzieś tam na styku władzy i dziennikarzy, no zaczynam dziennikarzy, ale także no, okazuje się, że jest różnych społeczności, no coś się dzieje nie tak. Ja tego byłam dobrym przykładem w 2016, powtórzę też raz, mówiłam to u Państwa, kiedy przyjechał prezydent Xi Jinping, dostałam akredytację, przyjechałam specjalnie do Polski i ta akredytacja mi została cofnięta na życzenie ambasady chińskiej. Temu się poddała władza polska. Czyli jest jakiś... Nie wiem, jest jakiś strach przed Chinami. Ja to widziałam wtedy, kiedy były poprzednie władze, że co chwilę, jak na przykład, gdy szłam do ambasady Polski, przedstawicielstwa polskiego na Tajwanie, chcąc coś organizować, to słyszałam, że tego nie można, dlatego że Chiny się obrażą. Nie można się wychylać, nie można za dużo mówić, bo Chiny się obrażą. I jest dokładnie to samo cały czas. To wraca w tej chwili, bo przyznam się, że był taki okres, kiedy tego już, no i wydawało mi się, że już to przerobiliśmy. I teraz to znowu wraca.
Czym spowodowany jest ten strach przed Chinami? Czy Chiny są naprawdę aż tak potężne?
Znaczy ja myślę, że w Polsce to wynika nie tyle już ze strachu. Mi się wydaje, że po prostu z ogromnej niewiedzy. Według mnie jest ogromna niewiedza na temat, jakie są Chiny. Znaczy jest taki obraz tylko tego, że to jest no, kraj, który się niesamowicie szybko wzbogacił. Wzbogacił się dzięki partii komunistycznej, co jest nieprawdą, bo Chińczycy po prostu są ludźmi pracowitymi i zrobiliby to sami bez partii komunistycznej, a zresztą nie musieliby tego robić, gdyby nie było partii komunistycznej, bo poszliby taką samą drogą jak Tajwan. I że jest ten nowy jedwabny szlak, który nam wszystko załatwi, oni nam za wszystko zapłacą, że jest to ogromna szansa, a nie widzimy zagrożeń. Nie widzimy tego, nie analizujemy tego, co się, nie mamy informacji w ogóle tego, co się dzieje w Polsce, co się dzieje w Chinach.
Są ludzie, którzy mówią, no dobrze, ale to jest kolos, najbardziej rozwijająca się gospodarka świata, nie mamy żadnego wpływu na to, co robi chiński reżim, nie mamy żadnego wpływu na tyrański charakter władzy komunistycznej, cały świat robi z nimi interesy, my też musimy.
Znaczy ja też uważam, że tam, gdzie możemy robić, to róbmy te interesy, tylko że jak do tej pory ja na razie nie widzę takich żadnych interesów. Nasz deficyt w handlu z Chinami rośnie. Z zarządów PO-PSL był 1 do 10, teraz jest 13 do 1. Także my jakoś sobie z tym biznesem nie radzimy, a cały czas mamy tę samą wymówkę, że mamy robić biznes. Tylko że w tym także nie jesteśmy dobrzy, jeżeli chodzi o Chiny. No niestety nie nauczyliśmy się tego, co mówią Australijczycy. Nie tak dawno jeden z australijskich parlamentarzystów powiedział, że będąc na różnego rodzaju spotkaniach organizowanych przez Chińczyków, nauczył się jednego, że oni tak naprawdę respektują siłę. Osoby, które jasno precyzują swoje żądania i potrafią przy nich stać. Wydaje mi się, że to nie jest nasza postawa w rozmowach z Chinami.
Donald Trump, innymi słowy.
Tak, tak. To coś takiego trochę z Donalda Trumpa. Proszę zobaczyć. On postraszył Chińczyków. Teraz mówi, że łatwiej mu się rozmawia z Chińczykami niż z Unią Europejską, bo on odpowiednio ich na początku postraszył. Postraszył nawet tak, że jedna z firm no niemalże zbankrutowała ZTE. Teraz co prawda dostaną tylko karę, ale sankcje, które początkowo nałożył, postraszył sankcjami, że amerykańskie firmy nie będą mogły sprzedać części tej firmy, co oznaczało dla tej firmy totalny upadek, co pokazuje też państwu, jak silna jest chińska gospodarka. Bez Ameryki ona sobie nie jest w stanie poradzić. Chińczycy to dobrze wiedzą. I Trump tą kartą zagrał.
Trwa w tej chwili spotkanie, nie wiem, czy pani już wie coś więcej niż to, co było mówione rano, że spotkanie trwa i nie wiadomo, czym się skończy?
Wiem, że było podpisanie jakiegoś dokumentu, nie wiemy jakiego. Wiem, że wszyscy mówią, obie strony mówią, że jest fantastycznie, że jest wspaniale, że Trump powiedział, że osiągnęli, przypodpisując ten dokument, była taka krótka jego wypowiedź, że osiągnęli więcej niż oczekiwali. Na pytanie, czy zaprosi Kim Jong-una do Białego Domu, powiedział, że tak. Pytany, czy rozmawiali na temat Otto Warmbiera, to jest ten Amerykanin, który został zamordowany właściwie w Stanach Zjednoczonych, młody student, wrócił i zmarł. Wrócił w stanie właściwie no, wegetatywnym i zmarł w Stanach Zjednoczonych. No to prezydent przemilczał odpowiedź na to pytanie. To takie było troszeczkę dziwne. No ale w każdym bądź razie, na razie jest taka, w tej chwili chyba powinna się zacząć, albo za kilka minut zacząć się powinna konferencja Trumpa, gdzie on wszystko to wyjaśni. Ale na razie Trump mówi, że jest fantastycznie. Kim powiedział, że przeszłość zostawiamy w tyle i że będą, czekają nas o wielkie zmiany. Także optymizm wielki.
No tak, komentatorzy amerykańscy, także nasi korespondenci, ci zwykle są dosyć sceptyczni wobec polityki Trumpa. Mówią, że on nie rozumie mechanizmów międzynarodowych, że poobrażał wszystkie kraje związane jakoś z Ameryką, że on nie rozumie, że tego typu spotkania to organizuje się wtedy, kiedy już jest wszystko ustalone, a nie na samym początku, kiedy jeszcze nie ma żadnych ustaleń. Ten biznesowo-korporacyjny styl Trumpa. Pojadę, załatwię, w razie czego na kogoś nakrzyczę, pójdę dalej. Czy on się pani zdaniem sprawdza w polityce, czy nie?
Wydaje mi się, że to było dobre zagranie, bo to było przede wszystkim zagranie, które zaskoczyło sponsora Kim Jong-una, czyli Chiny. Oni nie przypuszczali, że to będzie się działo tak szybko i że to za ich plecami. To była najlepsza rzecz, jaką Trump zrobił, że zagrał tutaj bez Chin, że po prostu zaczął załatwiać wszystko poza zasięgiem Chin. One się troszeczkę też wystraszyły, więc zaczęły też coś tu próbować ugrać. Ale wydaje mi się, że Trump się troszeczkę przeliczył w tym sensie, że on myślał, że wszystko na pierwszym spotkaniu się załatwi i że to bardzo szybko się załatwi. Wydaje mi się, że tego się nie da, że to będzie krokami jednak do tego dochodzić. I oczywiście to stwarza niebezpieczeństwo, że tu znowu Chiny będą starały się coś ugrać, przekonać Kima, żeby no, jednak nie wierzył Stanom Zjednoczonym. A może dowiemy się, że Kim tak naprawdę też gra. Wiemy na przykład, że wtedy, kiedy odbywało się to całe spotkanie, to w telewizji Korei Północnej nie było żadnej relacji na ten temat. Także no, nic się tutaj nie zmieniło.
Wróćmy, w takim razie będziemy rozmawiać w najbliższych dniach zapewne o tym, co tam się wydarzyło, co panowie powiedzą i co z tego dla świata wyniknie. Wróćmy do tej enigmy o nazwie Nowy Jedwabny Szlak. Pani powiedziała, że jedni już chyba ten etap taki, że wszyscy przychodzili i mówili, to będzie cudowne, nowy świat i tak dalej. minął za nami, to nie zmienia faktu, że Chińczycy jednak coś robią, coś się dzieje, prawda?
Znaczy tak, widać, że ludzie zaczynają pewne osoby już coraz bardziej, widać, że to nie jest tylko i wyłącznie prezenty, które nam Chińczycy przyniosą, ale też może dlatego, że coraz więcej krajów zaczyna mówić, że ma problemy. Na przykład to, co się wydarzyło w Malezji w tym roku, wybory, gdzie jednym z głównych tematów wyborów były właśnie Chiny i chińskie inwestycje. Malezja mniej więcej była troszeczkę tak traktowana jak Polska, to znaczy tam mówiono, że Malezja jest tymi drzwiami i oknem Chin na ten region. Chińczycy rzeczywiście zaczęli bardzo dużo inwestować, powstało dużo projektów finansowanych przez Chińczyków. No i okazało się, że raptem to są tak wysokie pożyczki na te projekty, że Malezja jest ogromnie zadłużona. Poza tym korupcja kwitnie. Okazało się, że malezyjscy politycy, w tym premier poprzedni, na tym nieźle zarobili, ale projekty powoli ruszały. No i to był taki temat dyskusji wielki i ostatecznie premier, który postulował właśnie to zbliżenie z Chinami i większość inwestycji, został odsunięty. I nowy premier mówi o tym, że trzeba renegocjować, a być może zrezygnować z wielu z tych inwestycji, bo Malezja jest wpętana w ogromne długi. I to jest w wielu krajach azjatyckich. I na te kraje powinniśmy patrzeć.
Skoro już wspomniała Pani o Malezji i nowym premierze, to jest nowo-stary premier, bo to jest polityk, który ma powyżej 90 i przedtem rządził Malezją chyba przez 2 dekady.
Tak jest. To jest ten jeden z tych polityków azjatyckich, którzy budowali azjatyckie tygrysy. To jest to mniej więcej też to samo, co się działo na Tajwanie, gdzie był prezydent Lee Teng-hui. To troszeczkę inny typ rządzenia oni mieli, bo Mahathir Mohamad w Malezji to jest człowiek, który jednak trudno nazwać demokracją ten sposób jego rządzenia w poprzedni. Tak samo na Tajwanie też lata 80 i 90 trudno nazwać jeszcze pełną demokracją. Ale to był taki moment, kiedy oni rzeczywiście postawili na gospodarkę i te kraje zostały silnie zbudowane, więc ci ludzie cieszą się cały czas w swoich krajach estymą, z ogromnym zaufaniem i to także prawdopodobnie temu politykowi pozwoliło wygrać. Ludzie wiedzą, że te problemy, które się potworzyły w Malezji, ogromne zagraniczne inwestycje, napływ chińskich robotników, także sprzętu, a nie korzystanie z lokalnych, że to może rozwiązać ktoś, komu raz już się udało.
No dobrze, wróćmy w takim razie teraz do Polski i spróbujmy tutaj gdzieś, jeżeli się da w ogóle, rozrysować jakiś taki schemat, w jakiej dziedzinie warto robić interesy z Chińczykami, w jakiej nie warto. Skoro już ustaliliśmy, że ten nowy jedwabny szlak to jest trochę ściema, trochę narzędzie chińskiej ekspansji, to gdzie tutaj jest szansa dla Polski, tak bez złudzeń?
Znaczy ja powiem szczerze, że ja mało widzę takich szans, dlatego że my nie mamy firm ani takich produktów, które naprawdę moglibyśmy chiński rynek podbić. Ja początkowo przyznam się, że myślałam, że to będą te jabłka, ale okazało się, że one tak i szczególnie Chińczykom smakują i że oni mają inne miejsca. Okazało się, że tak naprawdę nowy jedwabny szlak i jabłka to zaczyna być problem dla Polski, dlatego że my tym nowym jedwabnym szlakiem zaczęliśmy sprzedawać jabłka do Azji Centralnej, a w tej chwili nasz eksport do Azji Centralnej spada, bo wchodzą Chińczycy ze swoimi jabłkami. Oni są największym eksporterem jabłek na świecie i producentem jabłek na świecie. Także rzeczywiście ta żywność w jakimś stopniu tak, tylko że musimy pamiętać, że jest ogromna konkurencja innych państw europejskich. Włosi są już tam bardzo długo, Francuzi są bardzo długo. A właśnie kraje takie jak Indonezja, Malezja są niesamowicie atrakcyjne cenowo. Także nam naprawdę będzie bardzo trudno i musiały być ogromne pieniądze wydane na kampanie marketingowe, a nie wiem, czy warto, dlatego że czy nie lepiej te pieniądze przeznaczać i tą promocję tak rozdzielić na całą Azję. Przecież jest ogromny rynek w Indiach. Jest i właśnie Malezja, Indonezja. I jest jeszcze, są nadal takie kraje jak Tajwan, Japonia i Korea Południowa, gdzie nadal mało jest polskich produktów. Mało tego naprawdę jest. Polskie jabłka, cały czas czekamy na podpisanie jakiejś umowy w naszym ministerstwie, żeby te jabłka mogły wejść na rynek tajwański.
To swoją drogą nie najlepiej chyba świadczy o polskiej gospodarce, skoro jedyne, co możemy tutaj zaoferować, to są jabłka. Z całym szacunkiem dla tego przepysznego owocu.
Niestety tak, ale niestety na Tajwanie, jak wiesz, jadę taksówką, to zawsze jak mówię, że jestem z Polski, to mnie się pytają, a co wy produkujecie? No bo jak jedzie ktoś z Niemiec, to powie Mercedes, BMW, prawda? I trudno jest podać taki produkt, żeby od razu każdy wiedział, a to pochodzi z Polski. Z reguły skupia się to na nazwiskach. Ludzie wiedzą, kto to jest Wałęsa, Jan Paweł II, Maria Skłodowska-Curie. A rzeczywiście, jeżeli chodzi o gospodarkę, to nie mamy takich marek, które byśmy zabłysnęli.
No tak, ale Wałęsy już raczej kolejny raz światu nie sprzedamy.
Niestety Wałęsa bardzo często był zapraszany swego czasu na Tajwan i tam chyba nieźle zarobił na tych występach, także jest dość znaną tam osobą. Kwaśniewskiego też możemy nie zapraszać, bo ostatni razem jak zaprosiliśmy, to tajwańska prezydent mówiła coś o naszej odpowiedzialności za Holokaust. To, co usłyszała od pana Kwaśniewskiego. Kwaśniewskiego.
Tak, to już zostawmy pana Kwaśniewskiego. W takim razie jeszcze mamy kilka minut rozmowy, bo ranek niestety się kończy. Jak tutaj panu widać tą chińską wewnętrzną rzeczywistość polityczną? Co tam się wewnątrz tego kolosa dzieje? Co się dzieje wśród tych frakcji walczących?
Wczoraj widziałam taką wiadomość w Polsce, no nie widziałam tego jeszcze w mediach tajwańskich, ale że tajwański MSZ powiedział, że bardzo chciałby współpracować z Polską w kwestii cyberbezpieczeństwa i dezinformacji. Argumentował to tym, że u nas to zagrożenie jest podobne jak na Tajwanie, z tym, że oczywiście na Tajwanie to jest od strony Chin, a u nas od strony Rosji. Także możemy się tu wymieniać doświadczeniami. Także to jest to, co Tajwańczycy, co jest ogromnym problemem. Właśnie agentura, dezinformacja ogromna, między innymi w mediach, wpływanie na media. Tak patrzą Tajwańczycy na Chiny. A w Chinach w tej chwili dzieje się coś bardzo ciekawego. Kilka dni temu mieliśmy strajk kierowców ciężarówek i to było troszeczkę inne od innych strajków, bo to były strajki w kilku prowincjach, czyli one były dobrze zorganizowane. Widać, że ludzie się zebrali. Nie mieliśmy w przeszłości takich strajków. To są z reguły takie strajki punktowe. W jednym miejscu, w jednej sprawie, a w tej chwili naprawdę zorganizowany na taką dużą skalę strajk, gdzie żądano między innymi obniżenia podatków, mniejszych opłat takich drogowych, skarżono się na taką opresyjne działania policji, ale także pojawiły się hasła obalenia partii komunistycznej. Także to jest taki sygnał, że zaczyna się coś nowego, nowy rodzaj protestów. One codziennie wybuchają w Chinach, ale w tej chwili rzeczywiście Chińczycy zaczynają się, mimo ogromnej kontroli i działań aparatu bezpieczeństwa, zaczynają się lepiej organizować. W tym miesiącu byli to kierowcy ciężarówek, w zeszłym miesiącu nauczyciele, też w kilku miastach, więc to też już był taki sygnał, że coś się organizuje. Od zeszłego roku w różnych miejscach mamy strajki weteranów wojskowych, także narzekających na swoje emerytury. Także to widać, że to jest coś ciekawego. Dzieje się coś innego w tej chwili, jeżeli chodzi o protesty. Jest większe zorganizowanie tej opozycji.
Ale nie znamy, rozumiem, żadnych nazwisk, żadnych konkretnych ludzi. To są to po prostu jakieś takie bezosobowe...
Nie, to są takie bardziej branżowe. To nie są też... na tym strajku kierowców ciężarówek pojawił się hasło obalenia komunizmu. To też jest... Nie często się zdarza. Ale z reguły to są na razie takie żądania ekonomiczne. To także jest... to jest także wynik polityki prowadzonej przez Donalda Trumpa, że obniżone podatki powodują, że w Stanach Zjednoczonych powodują, że coraz więcej firm zagranicznych, ale także i chińskich przenosi się do Stanów Zjednoczonych. I bezrobocie w Chinach rośnie. O tym też się mało mówi. I to powoduje kolejne protesty. I będzie tych protestów coraz więcej.
Proszę Państwa, musi przyjechać ktoś z Tajwanu, żeby powiedzieć coś pozytywnego o Donaldzie Trumpie. Tak właśnie wygląda dzisiaj międzynarodowe dziennikarstwo.
Ja jeszcze coś muszę powiedzieć. Dlatego, proszę powiedzieć. Słyszę, że wszyscy narzekają na tą nową ambasadę. To chcę powiedzieć, że myśmy w latach, bodajże chyba 2000-2004 mieli podobną osobę. Taką panią trochę celebrytkę, bizneswoman. I to było coś wspaniałego dla Tajwanu, dlatego że...
Ale teraz pani mówi, myśmy na Tajwanie, tak?
Tak, przepraszam.
Dobrze,
tak,
nie, było, proszę, tylko chciałem uściślić.
To było coś naprawdę dobrego, dlatego że ta kobieta była bardzo otwarta, przyjmowała ludzi, wysłuchiwała różne strony i tak się złożyło, że akurat zwolennicy niepodległości Tajwanu wiedzieli, jak ją tutaj ugościć i przyjmować. I okazało się, że ta pani stała się takim orędownikiem Tajwanu, niemalże całą armię amerykańską chciała sprowadzać na Tajwan. Naprawdę ten Tajwan polubiła i wszędzie była takim głosem Tajwanu. I to był taki jeden z lepszych okresów właśnie dla Tajwanu. Także ja bym się nie bała, że ta pani coś tam może za dużo powiedziała, albo czegoś nie powiedziała, albo źle powiedziała, albo jeszcze nie wie. Trzeba ją po prostu dobrze przyjąć, wyjaśnić jej, o co Polsce należy. No i może być naprawdę to bardzo pomocne. Także to, że to nie jest dyplomata, nie jest osoba z doświadczeniem dyplomatycznym, to może być nawet bardzo, bardzo dobre dla Polski.
W dyplomacji trzeba działać, z ludźmi trzeba rozmawiać. Rozmawiać się będzie dzisiaj, proszę Państwa, w budynku Foksal 3/5 w domu dziennikarza, w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polski.